Historia ma duży wpływ na obecność szeregu dań w naszym polskim dziedzictwie kulinarnym. Schabowy i golonka przyszły do nas z zachodu Europy, strudel i sznycel z południa, bigos i chłodnik pozyskaliśmy z Litwy. A co nam tu na Podkarpaciu, w naszym regionie podarowała historia? Bo przecież pamiętamy historię naszego regionu. Przez teren województwa w czasach historycznych przetaczały się armie, wojny, zabory, kolonizacje. Krzysztof, czy znasz jakieś danie, które w ich efekcie pozostało w naszym współczesnym, obecnie podkarpackim dorobku kulinarnym?
Dzisiejsze nasze spotkanie w Kulinarnych Pogaduchach to będzie bardzo mocna historia, trzeba to przyznać. Mamy takie danie, ale do jego genezy, żeby o tym opowiedzieć, musimy się cofnąć do XVIII wieku. I czeka nas naprawdę ten krótki rys historyczny. Otóż przypominam, w 1772 roku, w ramach niestety pierwszego rozbioru I Rzeczypospolitej, na ziemię Małopolski i Rusi Czerwonej wkroczyły wojska austriackie. W drugiej połowie XVIII wieku, właśnie na terenach już istniejącego zaboru austriackiego, głównie w Galicji, rozpoczął się proces osadniczy zainicjowany za panowania cesarza Józefa II, stąd właśnie ta nazwa kolonizacja józefińska. Kolonizacja ta miała charakter planowy, centralnie oczywiście z Wiednia, a jej skutki do dziś są widoczne w krajobrazie kulturowo-południowo-wschodniej Polski, czyli naszego województwa w dużym stopniu. Region ten charakteryzował się wtedy przeludnieniem wsi, niską wydajnością rolnictwa, ubóstwem oraz niedostateczną infrastrukturą, co było często podkreślane. Władze austriackie uznały, że jednym ze sposobów poprawy sytuacji będzie sprowadzenie osadników, oczywiście z terenu monarchii, przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych, czyli Austria, Czechy, Morawy czy Palatynat. Kolonizacja józefińska miała więc także wymiar demograficzny i administracyjny. Chodziło o wzmocnienie lojalnej wobec cesarza ludności na nowo zdobytych ziemiach, to trzeba podkreślić. Osadnicy, nazwani właśnie potocznie kolonistami józefińskimi, otrzymali od państwa ziemię gratis, to były dawne tereny królewszczyzny, materiały budowlane, zwolnienia podatkowe na kilka, a nawet kilkanaście lat oraz pomoc w zagospodarowaniu całych gospodarstw. Nowe wsie zakładano według ściśle określonych planów urbanistycznych, z regularną zabudową, prostymi ulicami i jednakowymi działkami. Koloniści mieli wprowadzać nowoczesne metody uprawy, roli, hodowli, a także oczywiście rzemiosła, co w zamyśle władz miało podnieść poziom gospodarczy całego regionu. Kolonizacja józefińska miała również wymiar społeczny i kulturowy. To też właśnie do tego przechodzimy powolutku, sedna naszego tematu. Osadnicy byli najczęściej wyznania ewangelickiego, ale zdarzali się także katolicy, ale posługiwali się językiem niemieckim i zachowywali własne obyczaje. Przez wiele dziesięcioleci funkcjonowali obok, równolegle ludności miejscowej, polskiej czy rusińskiej, tworząc społeczności o bardzo wyrazistej tożsamości i odrębnej kulturowej. Z czasem następowała częściowa asymilacja. Z tego jesteśmy jako nacja polska znani, jednak wiele elementów dziedzictwa kolonistów, takich jak układ wsi, architektura domów czy nazwy miejscowości, przetrwało do dzisiaj. Osadnicy niemieckojęzyczni przynieśli także swoją obcą dla naszych terenów kulturę jedzenia. I jednym z tych dań, które pozostały po tym epizodzie historycznym, zakończonym w dużym stopniu w 1914, a definitywnie w 1944 roku, są pyzy ziemniaczane z farszem nazywane po prostu, nie uwierzysz, szwaby.
Szwaby, tak niezbyt dobrze brzmi ta nazwa, jest niezwykła i potocznie można nawet powiedzieć, że obraźliwa, bo ten termin szwaby używany był w odniesieniu do Niemców, często z negatywnym zabarwieniem, kojarzącym ich jako okupantów. No ale tak jest historia tego dania historia. Po prostu.
Nie zmienimy tego. Na szczęście dla nas danie szwaby występujące na terenie podkarpackiej części Roztocza jest smaczne i sycące oraz już mocno wpisane w kulturę kulinarną regionu. Trzeba pamiętać, że w tym rejonie było ponad 30 wiosek i osad związanych właśnie z kolonizacją józefińską i potrawy tego typu musiały często gościć na stołach osadników. Podejrzały nasze polskie, rusińskie gospodynie, spróbowały, a że smakowało, to i przepis podebrały. Szwaby szczególnie znane są w okolicach m.in. Narola, Choryńca Zdroju, Cieszanowa, Lubaczowa. Nazwa potrawy ma charakter potoczny i regionalny. Bywały różnie zapisywane, na przykład szwaby, ale szwabki także. Była to potrawa prosta, tania i sycąca, charakterystyczna dla klasycznej kuchni chłopskiej, wiejskiej. Podstawowe składniki to surowe tarte ziemniaki, mąka pszenna lub żytnia, albo kasza manna jako spoiwo, sól, czasem czosnek lub cebula. Dodawano też jedno maksymalnie jajko. Szwaby o wrzecionowatym kształcie podawano ze skwarkami, cebulą, z kwaśnym mlekiem lub z siadłym mlekiem, a w wersji postnej tylko z olejem lnianym albo zupełnie bez okrasy. W niektórych wsiach spotyka się warianty podawane z kapustą kiszoną, całkiem dobrze pasuje, lub jako dodatek z zup.
Te szwaby wpisują się w szeroką grupę polskich potraw ziemniaczanych opartych właśnie na masie startych ziemniaków, czasem z farszem w środku, a czasem jedynie z okrasą. Ich cechą wyróżniającą jest, powiedziałabym, prostota, regionalna nazwa, a elementem łączącym sposób przygotowania, czyli gotowanie. To są gotowane potrawy.
Dokładnie. Tych dań tak naprawdę, o których właśnie wspominasz, czyli właśnie różnego rodzaju pyzy z farszem lub bez, naprawdę w naszej kulinarnej historii polskiej, mówimy w tym momencie o całym kraju, jest naprawdę dużo. Po pierwsze, kartacze, tak zwane pyzy litewskie z Podlasia, które różnią się od szwabów głównie wielkością, one są olbrzymie, i obecnością wyraźnego farszu mięsnego. Kolejne to cepeliny z terenu Suwalszczyzny i Wileńszczyzny, a dalej pyzy ziemniaczane z mięsem z obszaru Mazowsza, które w przeciwieństwie do naszych szwabów są zwykle bardziej delikatne, finezyjne. Zauroczyły mnie z nazwy kluchy na łachu albo kluski nadziewane z Małopolski, podobnie jak szwaby będące daniem codziennym, prostym i sycącym. Pamiętajmy, że w Karpatach były także haluszki nadziewane, chociaż zwykle kojarzone są z kluseczkami, ale w tym momencie w niektórych wsiach spotykało się większe kluski ziemniaczane z nadzieniem, gotowane lub podsmażane. I wreszcie pampuchy ziemniaczane z farszem z Pomorza i Wielkopolski, to też odmiana klusek ziemniaczanych, czasem drożdżowych, z farszem mięsnym lub grzybowym. W różnych regionach Polski znajdziemy też tak zwane, to nazwa jest niesamowita, kluski żelazne. Czasami określane jako szare, zazwyczaj bez farszu, ale technologicznie są bardzo bliskie naszym szwabom. Z surowych ziemniaków, zwarte, ciężkie, podawane z okrasą.
Szwaby to nie jedyny wkład kolonistów w lokalną kuchnię. Na Roztoczu do dziś niektóre koła gospodyń wiejskich kultywują przepisy przywiezione przez osadników. Zachowały się tu także różnorodne wypieki, w tym na przykład bułeczki drożdżowe, strucle i pierniki, których receptury były adaptowane do lokalnych produktów. Ale często te przepisy były modyfikowane przez miejscową ludność, dzięki czemu powstały unikalne warianty smakowe, które łączyły niemieckie techniki kulinarne z polskimi smakami i lokalnymi surowcami. Ale szwaby mamy na liście regionalnej, a ja wiem, że ty masz przepis na te szwaby. Myślę, że jak państwo uzbroją się teraz w jakiś długopis i dobrze w słuch, to będą mogli posłuchać, jak, z czego składają się właśnie te szwaby, co trzeba mieć, żeby zrobić taki lokalny produkt.
Składniki właśnie na tą zewnętrzną masę ziemniaczaną. 0,5 kg surowych ziemniaków, 4-5 średnich obranych i ugotowanych ziemniaków, jedno jajko, nie przesadzamy, sól, pieprz do smaku. A składniki na farsz, tu jest, będzie bardziej to skomplikowane. 70 dekagramów obranych i ugotowanych ziemniaków, 25 dekagramów sera białego, łyżka mąki pszennej, jedna cebula pokrojona w kostkę i zeszklona na łyżce masła, sól i pieprz do smaku znowu. A wykonanie, słuchaj, naprawdę bardzo proste, nawet podejrzewam, że ja bym był w stanie to zrobić. Surowe ziemniaki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i odstawić na 10 minut, aby na spodzie osadził się krochmal. Mocno i dokładnie odcisnąć przez czystą ściereczkę. Do startych ziemniaków dodać osadzony krochmal, tak zwaną mączkę ziemniaczaną. Ugotowane ziemniaki przecisnąć przez praskę, dodać jajko, mąkę pszenną, sól, pieprz i dobrze wyrobić ręką na absolutnie jednolitą masę. Wszystkie składniki farszu wymieszać ze sobą i formować kulki o wielkości 6-7 cm. Z masy zewnętrznej uformować na dłoni placek, ułożyć na nim kulkę farszu serowo-ziemniaczanego i formować duże, podłużne pierogi. Gotować w osolonym rządku około maksymalnie 7 minut od momentu wypłynięcia pierogów. Najlepiej smakują gorące, polane z kwarkami z tłuszczyku i z kubkiem gęstej śmietany.
Ja nie wiem, co na to dietetycy. Oj. Ale jedno możemy powiedzieć. Tak zaczęło się właśnie historycznie. Część tej audycji poświęciliśmy historii, co było niezbędne, żeby właśnie państwo doszli do tego przepisu, który teraz przekazaliśmy i spróbowali, jak smakują szwaby, czyli pyzy ziemniaczane, jak to tak ogólnie na to byśmy mogli powiedzieć. Takie coś ciasto w rodzaju pyzów. Życzymy smacznego. Jeśli ktoś nie zdążył zapisać tego przepisu, to będzie on na naszej stronie internetowej. Tam też będzie nasza rozmowa po emisji tej audycji dzisiejszej w formie podcastu. W zakładce audycji Kulinarne Pogaduchy ta dzisiejsza rozmowa, podobnie jak wszystkie inne. Zapraszamy także, aby Państwo tam zaglądali, jeśli nie mają możliwości słuchania tego przez radio. Dziś żegnamy się już i do usłyszenia.
Do zobaczenia.